Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas. I ze mną w studio gość, pan Zbigniew. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
My mieliśmy okazję już rozmawiać. Wiem, że jest pan miłośnikiem Radia Gdańsk. Wiem, że lubi pan nasze audycje. Wiem, że słucha pan tych audycji. I jest pan człowiekiem, który też na temat swojej duchowej drogi, duchowej ścieżki, ścieżki wiary, a wcześniej też ścieżki pewnie niewiary, chciałby kilka słów powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, panie Zbyszku, jak ta droga pana przebiegała, bo to nie była łatwa droga.
Dzień dobry, jeszcze raz się przedstawię. Zbyszek mam na imię. Z wiarą to tak w zasadzie dwa razy w życiu się bardzo mocno zderzyłem. Musiałem wybrać, albo będę wierzył, albo nie. I o tych dwóch przypadkach chciałem powiedzieć. Ja mam 77 lat, urodziłem się zaraz po wojnie. Moi rodzice z Poznańskiego tu przyjechali do Gdańska, dostali nakaz pracy i tutaj, wiadomo, na Klinicznej się w Gdańsku urodziłem. I temat wojny był cały czas u mnie w domu omawiany. Nawet moja mama, która żyła 100 lat, 5 miesięcy i 26 dni, to tak jeszcze na tydzień przed śmiercią opowiadała, jak ciężko było w czasie wojny. Pierwsze takie zdarzenie moje z wiarą było, jak miałem 17 lat, bo ja nie zdałem matury. Ja cały czas myślałem, że rodzice, że ich obowiązkiem jest to, że będą mnie wozili od Turcji po Portugalię i to jest im psim syreną i to jest ich psim obowiązkiem, bo wtedy pamiętam, Gierek doszedł do władzy i można tam było jakoś ten paszport załatwić po wielu staraniach i zaczęliśmy jeździć syreną.
Syrena to samochód, bo nie wszyscy wiedzą, panie Zbyszku, że był kiedyś taki samochód marki Syrena.
Syrena. Kupiony, pamiętam, był jak dzisiaj ojciec kupił 15 maja 60 roku, więc to jest kawał czasu, ale nie zdałem matury, bo myślałem, że całe życie się uczę dla rodziców, że to jest jakoś gdyby ich obowiązek mną się opiekować, ale jak zobaczyłem, że koleżanki, koledzy, ktoś poszedł, zdał maturę, poszedł na politechnikę, drugi jakaś tam szkoła morska czy uniwersytet, a ja zostałem bez matury, to strasznie się tym zgnębiłem. I pamiętam, że ojciec wziął mnie na taki spacer na osiedlu młodych, usiedliśmy na ławce i tam ze mną rozmawiał. Pamiętam, że płakał. Tak mu łzy przez oczy leciały i mówił: synu, jak była druga wojna światowa, to myśmy z mamą wierzyli, że kiedyś to się musi skończyć, że to jest tragedia tym, co my żyjemy. I ta wiara moja, a pamiętam, jak kopałem rowy melioracyjne pod Berlinem i tam Amerykanie bombardowali w nocy Berlin i te łuny pożaru, to we mnie była taka radość i taka nadzieja, wiara, że to się kiedyś musi jednak te rządy Hitlera tutaj w Europie i na świecie skończyć. I tak też się stało. Synu, zdasz maturę, ja ci pomogę. Załatwię ci korepetycje, będziesz chodził dwa razy w tygodniu na Polski, ja mam panią polonistkę, będziesz pisał wypracowania, bo wiem, że no nie piszesz tych wypracowań. Mówił mi, pamiętam, że może i moja to jest wina, że ciebie bardziej się nie zainteresowałem tą twoją nauką, ale patrz, mama ma wyższe wykształcenie, ja mam wyższe. Weź się zmobilizuj. Ja wtedy te ojca łzy i ta myśl moja, że przecież no nie mogę mieć szkoły, nie wiem, podstawowej, skończonej i nieskończonej liceum. Powiedziałem: tatusiu, nie martw się, ja maturę zdam. Taka wiara we mnie weszła. To jak poszedłem, to dziś było 15 września na poprawkę, to był 67 rok, to nie ma problemu, żebym ja tego polskiego nie znał. Wiara we mnie była. Ja chodziłem do kościoła i chodzę do kościoła, śpiewałem przez wiele lat w chórze kościelnym, tam swoją żonę zapoznałem i jesteśmy razem 48 lat, a wzięliśmy ślub po 10 latach narzeczeństwa.
Żona też jest osobą blisko Boga, blisko kościoła,
tak, bardzo blisko wiary, bardzo
tak?
bliska tak? wiary i obydwoje chodzimy do kościoła. Wierzyłem na 100%, że ja sobie dam radę. Byłem oczywiście w kościele, byłem się wyspowiadać, modliłem się i jak zdałem maturę, to poszedłem do szkoły pomaturalnej, dwuletniej i później zdałem na Politechnikę Gdańską, na budownictwo lądowe. Jestem inżynierem budownictwa lądowego, ale już nie miałem kłopotów z nauki, bo widziałem, że się dla siebie uczę. To był taki jeden taki moment w moim życiu, gdzie bardzo uwierzyłem w siebie, w to, że mogę zdać maturę. Nawet teraz w tą sobotę słuchałem Radia Gdańsk o 6 rano i był taki pan, który co chwilę opowiadał o wierze, że tam zginęły siostry jego, brat jeden, mama i tata, a on tak wierzył, że to kiedyś musi się skończyć w dalekim Kazachstanie. I uwierzył w to. I ta wiara dała mu tyle siły, że do dzisiaj żyje i się cieszy i opowiada, co tam się stało w tym Kazachstanie. Także ja nawet teraz patrząc, jak wiara potrafi w człowieku we mnie na przykład wzmóc taką siłę, żebym swój zamiar mógł zrealizować.
A w którym momencie życia, bo wiem, że pan miał też problem dosyć poważny, chciałabym, żeby ewentualnie pan sam o tym problemie powiedział. Czy to był też ten moment, kiedy pan ponownie sięgnął po wiarę i sięgnął po Boga?
Ja cały czas chodziłem do kościoła, tylko w pewnym momencie swego życia zacząłem pić alkohol. Było to w 60 roku życia. Ja nie wiem, dlaczego tak to się stało, no ale jest faktem. Piłem w zasadzie od pierwszego dnia, jak kupiłem sobie piwo czy wódkę, już nie pamiętam, to już się stałem alkoholikiem nałogowym. Do 60 roku nic po prostu żeśmy nie pili. Ja pamiętam, wesele było, zostało, wódka została, jeszcze była, pamiętam, kupiona w Peweksie z kłoskiem, żytnia niecałego dolara kosztowała. To 14 butelek przez ileś lat było w barku w Gdyni, tam mieszkaliśmy i tą wódkę trzeba było rozdać, bo po prostu nie było komu tej wódki wypić.
No tak, i żona piękna, młodsza, praca dobra, życie też chyba nie sprawiało panu, bo jest pan osobą bardzo optymistyczną, pogodną, a jednak w pewnym momencie postanowił pan pić alkohol. To trochę dziwne.
Trochę. Ja próbowałem dojść, dlaczego to jest, ale mówię sobie, to mi chyba nic nie pomoże, to może mnie jeszcze rozdrażni i nadal i znowu zacznę pić alkohol. Po prostu jak zobaczyłem, że to moje picie alkoholu idzie w bardzo złym kierunku, to nie jest tak, że mówiłem żonie, przestań mi tu gadać, jak chcę to piję, jak nie chcę to nie piję. Ja po prostu pić musiałem. I wtedy zobaczyłem, że jest coś ze mną nie tak. I zacząłem wszystko robić, żeby przestać pić, ale tego nie umiałem. Kupowałem po pracy sobie na przykład 2 piwa i powiedziałem sobie, to już jest koniec, więcej nie piję. A to była nieprawda. O godzinie 22 tylko patrzałem, kiedy moja żona zaśnie, żeby mógł po cichu wyjść z domu, przez płot przeskoczyć i polecieć do sklepu nocnego i kupić sobie alkohol. I wtedy zobaczyłem, że jest to, że jest coś nie tak. Moja żona w zasadzie cały czas czekała tylko, żebym ja się zgodził na leczenie. I przyszedł taki moment, coś we mnie takiego weszło, jakaś wiara, a już starałem się wtedy nie pić. Bo na początku, ten pierwszy rok, to tam było mi wszystko obojętnie, czy piję, czy nie piję. I wtedy przyszedł taki dzień, pamiętam 14 kwiecień, 14 rok, godzina 5 rano, bo już nie miałem komfortu picia u mojej teściowej, tam gdzie mieszkaliśmy z żoną. Moja żona przyszła 5 rano do mojej mamy, a jest to niedaleko, 700 metrów, bo jak mówiłem, w chórze kościelnym się zapoznaliśmy, to była jedna parafia i tam usiadła mi tak na kolana i tak stuknęła mi w rękę i powiedziała tak, wiesz, nie płakała, nie krzyczała, głową o podłogę nie biła, o ścianę, co czyniła to po prostu, żebym tylko przestał pić. Powiedziała do mnie, wiesz, chodź się leczyć. Ja na to czekałem. Ja uwierzyłem, że lecząc się, po prostu pozbędę się, czy zatrzymam tą chorobę alkoholową, bo z nią do końca życia będę. Bo będę wiedział, że dla mnie dzisiaj jeden kieliszek to jest jutro skrzynka wódki za mało. I wtedy uwierzyłem, że pójście na te wskazane miejsca, co żona była przygotowana, żebym ja tylko poszedł, zda egzamin. Pierwsze co było, to poszedłem na meetingi dla... Tam spotykają się alkoholicy, którzy mieli problem z alkoholem, dawniej czy krócej już nie piją.
Ale znalazł pan te wszystkie adresy, znalazł pan te miejsca,
to czy mi wszystko to żona, wszystko żona. Mi żona, tak, wszystko mi żona powiedziała, w samochód wsadziła i zawiozła mnie na takie spotkanie, gdzie się spotykają alkoholicy i tam w ogóle byłem tak oszołomiony, gdzie ja tu przyszedłem, co tu jest mowa, a tym bardziej, że jeszcze spotkałem koleżankę z pracy, której nie widziałem, że ma tak taki problem i to taki trochę mi było wstyd, ale...
I jej pewnie trochę też.
I tak było, że pierwszy raz to było dla mnie takim ogromnym wstrząsem. Ale za tydzień, bo co tydzień się tam odbywały te spotkania, już było inaczej, już było lepiej. Już zobaczyłem, że osoby, bo ja piłem 3 lata, żona mówi 3,5, to jest ten mniej więcej okres. To można, jak ktoś pił 30, to ja jestem tylko 10% jego okresu picia. I słyszałem, co osoby mówiły, ile lat piły, jakie problemy miały i też dopiero jakaś wiara w trzeźwość, w niepicie musiała w nich wejść i wieloma próbami po prostu przestali pić. To samo u mnie było. Jak żona mi załatwiła Stanomino, to jest poniżej Koszalina, Białogardu, tam pojechałem na 2,5 miesiąca i tam już po prostu przeszkolony, pranie mózgu było na całego. I jak wyszedłem, to zapiłem z tego Stanomina. Miesiąc po wyjściu ze Stanomina zapiłem. Piłem tydzień. Tydzień byłem na Srebrzysku, na detoksie i wtedy jak wyszedłem 29 lipca 2014 roku, do dzisiaj nie piję. Jest taka wiara we mnie mocna, że można z takiego, nie wiem, czy mogę w radiu powiedzieć, gówna wyjść, przepraszam, i można to, a jestem przykładem. Ja nie mówię o kimś, który mieszka gdzieś tam w Afryce Południowej czy w Ameryce, tylko mówię o sobie, Zbyszku, alkoholiku, 77 lat, szczęśliwym mężem, kochające dzieci, a wnuki, no pewnie, że raz dziadka kochają więcej, raz mniej, jak to wnuki. I taka wiara we mnie tego 14 kwietnia weszła, że mogę powiedzieć o szczęśliwym swoim życiu. Nie choruję w ogóle.
A nie. Modlił się pan?
Tak, modlę się.
Nie, czy modlił się pan podczas tej sinusoidy alkoholowej i antyalkoholowej? Czy w ogóle pan patrzył w kierunku Boga na przykład? Albo próbował pan rozmawiać, nie wiem, niekoniecznie prost, ale może były to jakieś momenty, były to jakieś, nie wiem, ciekawe lektury, ciekawe wykłady. Spotkał pan jakiegoś kapłana albo nawet człowieka, który nie jest duchownym, ale który otworzył panu przed panem ten rodzaj duchowości, nie wiem.
No mi pomogło to, że ja już po prostu nie chciałem pić. Już widziałem, że takie...
Czyli organicznie pan organicznie, czuł tak. Niechęć do alkoholu.
Tak, mogę powiedzieć, że chyba w Gdańsku każdy wie, gdzie jest ulica Polanki, tam mieszka pan Wałęsa, prezydent, tam jest niedaleko meczet, skrzyżowanie z ulicą Abrahama, idąc do góry pod las, tam jest na końcu krzyż. Ja tam w samochodzie byłem, no, skichany i wtedy...
Tam pan leżał po
tam,
prostu.
W samochodzie byłem.
W samochodzie byłem
i że mnie tam nikt nie zwinął, żadna straż miejska czy policja, to się dziwię. I tam wtedy taką wiarę dostałem i to się tak złożyło właśnie, że pojechałem do domu, tam do mojej mamy, wykąpałem się, ogoliłem się i wtedy przyszła ta moja żona Ewunia i to tak się nałożyło, że taką wiarę dostałem siebie, że z tego bagna mogę wyjść i rzeczywiście wyszedłem. Można pójść tam nawet zobaczyć takie dwie zielone ławki zrobione i taka modlitwa, co zawsze zaczynamy, Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, żebym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pan to na pamięć zna.
Tak, no bo ja już 11 lat chodzę i tam na ławce jest to napisane.
Ale jak do tej ławki dojść?
Nie, tam do końca na Abrahama, jak jest krzyż, tam są dwie ławki do siedzenia. Ludzie tam przyjeżdżają.
Na końcu ulicy Abrahama. Za tam, kościołem jeszcze.
Za kościołem, tak. Jak droga daleko asfaltowa jest, tam jest krzyż. W ogóle chciałem powiedzieć, że ten krzyż to był poświęcony tym stoczniowcom zastrzelonym w 70 roku. Tam była nawet tabliczka, później UBS ścięło ten krzyż i tą tabliczkę wyrwało. Później ten ktoś, nie wiem kto, znowu ten krzyż postawił. Także ten krzyż czyni takie cuda dość ważne.
Pytam pana dokładnie o dojście do tego krzyża, bo myślę, że ci, którzy pana słuchają i ci, którzy mają ten problem albo inny problem, już wychodzą z domu i idą ulicą Abrahama i chcą tam dojść. Myślę, że zechcą tam dojść, bo to ważne, co pan mówi, panie Zbyszku.
Tam ja dostałem natchnienie, taką wiarę w siebie, że z tego bałaganu życiowego mogę wyjść. Jak montowałem tą pierwszą ławkę, ona jest elegancka, dębowe listwy do siedzenia, wypiaskowana konstrukcja stalowa, ona ma 11 lat.
Bo i tam, to pan zrobił tą
ławkę. Tak, i to jest, nie rdzewieje, farba nie odpada, po prostu włożyłem maksimum wysiłku, tak jak maksimum wysiłku wkładam w trzeźwienie do dnia dzisiejszego, tak wtedy w tą ławkę włożyłem. I zacząłem montować tą ławkę. Ludzie przychodzą, wychodzą tam z pieskami do lasu, idą, wracają. O, pan montuje ławkę, a jak się przyda, a pan tu jest od księdza, z parafii? Ja mówię nie. Następna pani idzie i mówi, a pan jest chyba od zieleni i montuje tą ławkę. Nie, ja nie jestem. Trzecia osoba mówi, chyba z Rady Osiedla Młodych pan jest tą ławkę montuje. Nie. I tak sobie pomyślałem, jak się czwarta osoba zapyta...
Bo przestanę montować ławkę.
Nie, to powiem. I była taka, pamiętam, pani z takim małym pieskiem i cieszyła się, że montuje tą ławkę. Ja jej to powiedziałem. Wszystko. Ona stała i płakała. I na końcu mi powiedziała, to by musiał mój mąż słyszeć. I poszła dalej, wsiadła w samochód i pojechała gdzieś do domu. To było takie wymowne, do sfilmowania.
I teraz, się pan wzrusza. Też.
Teraz się wzruszę, bo wiem, ilu osobom pomogł. Ilu osobom, bo ja chodzę do więzień, do aresztów, do tych osób, które dostały się do więzienia przez alkohol, pod alkoholem coś zrobiły, a chciałyby przestać pić. No wiadomo, w więzieniu nie piją, ale boją się, że jak wyjdą, to zaraz do żabki pójdą. Ja im mówię zawsze o sobie. A to już do nich należy ten wybór. Czy pójdą dotychczasową drogą pijaństwa, czy pójdą drogą trzeźwości. To wszystko od nich zależy.
Bardzo panu dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, za tą pomoc, którą pan przekazuje tutaj przed mikrofonem tym wszystkim, którzy są uzależnieni od alkoholu, ale nie tylko. Myślę, że pomógł pan bardzo wielu osobom podczas tego świadectwa swojego, podczas tej rozmowy tutaj w audycji Ścieżki Wiary. I myślę, nie jest pan tutaj po raz ostatni, panie Zbyszku, bo myślę, że to, co pan mówi, to, co ma pan do przekazania, możemy rozwijać w kolejnych audycjach. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Jeszcze ja chciałem coś powiedzieć, już na zakończenie, tak. Że no, internet to każdy ma i komputer w domu. To już nie jest luksus wielki. Można wejść tu w Gdańsku, napisać tylko alkoholicy. I kliknąć i się ukaże wiele telefonów, które pomogą po prostu. Ja wielu osobom pomogłem poprzez takie telefony, którzy dzwonili pod ten numer i prosiły o pomoc. Jest to osoba od nas, alkoholików, którzy dzielą te osoby, że jak na przykład ktoś ma tam, nie wiem, 50-60 lat, to mężczyzna, to zadzwoni, poda mój numer telefonu. Jeżeli to jest kobieta 20 lat, to pójdzie do kobiety, która ma 30 lat. To jest tak ukierunkowane. Nie poddawać się, wierzyć, że można naprawdę z tego całego bałaganu wyjść, a ja jestem przykładem, mam ułożone życie, nikt mi nie wypomina, nie wracam do tyłu, nikt mi nie mówi, a ty to tego, a ty to tego. Pięknie żyję, ja dziękuję tutaj za zaproszenie.
Bardzo dziękuję.
Zbyszek Alkoholik,
kłaniam się, to była audycja Ścieżki Wiary, do usłyszenia za tydzień, Anna Rębas. Dziękuję jeszcze raz.
Ścieżki Wiary.